A jak się odzywa, to Przemysław Gosiewski, minister w kancelarii premiera Jarosława Kaczyńskiego. Witam, Moniko, kolejny dzień.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, czy profesor Zyta Gilowska powiedziała tak premierowi Kaczyńskiemu?
Sądzę, że powiedziała sformułowania, które mogą wskazywać na zgodę. Znaczy, ja nie wiem, czy jest formalna zgoda pisemna pani minister na objęcie funkcji, ale sądzę, że w sferze rozmowy ustnej była aprobata.
Znaczy, nie bardzo rozumiem.
Znaczy, bo pani mnie pyta, czy pani minister wyraziła zgodę, no to ja nie, też takiego dokumentu nie widziałem po prostu, bo każdy minister
Pan się spotyka często z premierem Kaczyńskim i moje pytanie brzmi tak, czy profesor Zyta Gilowska powiedziała, że wróci do rządu, czy powiedziała to premierowi?
Rozmawiałam z panem premierem na temat właśnie powołania pani Zyty Gilowskiej. Z tej rozmowy mogłem wywnioskować, że wyraziła zgodę.
No właśnie, bo takie ze słów premiera Kaczyńskiego można też wywnioskować, ze słów, które popłynęły z wczorajszej podróży, że kwestia powrotu to tylko formalność, kiedy premier i prezydent będą na miejscu.
Tak, bo dlatego, że zgodnie z konstytucją powołanie na stanowisko ministra następuje poprzez złożenie wniosku premiera i powołanie przez prezydenta.
Co oznacza powrót Zyty Gilowskiej do rządu?
Sądzę, że trzy sprawy. Sprawę pierwszą, przyspieszenie prac nad reformą finansów publicznych, bo to jest dziedzina, którą pani profesor szczególnie się zajmuje, a są te trzy, przypomnę, kroki związane. Pierwszy z środkami unijnymi, drugi z likwidacją funduszy celowych, trzeci z budżetem zadaniowym.
Druga sprawa.
Po drugie, to jest na pewno dzisiaj dokończenie prac nad budżetem państwa, no bo siłą rzeczy, no może już nie na etapie może rządowym, ale na pewno na etapie parlamentarnym. I trzecia sprawa to jest bardziej usprawnienie działalności Ministerstwa Finansów, dlatego że to jest potężny organizm i sądzę, że pani premier Gilowska jest tą osobą łączącą dwie cechy, no wyraźną stanowczość, naraz też dobre rozeznanie tego resortu.
Myśli pan, że stanowczość profesor Zyty Gilowskiej pomoże w walce z Romanem Giertychem i Andrzejem Leperem?
Dlaczego mówimy o walce?
No, walka trwa, bo jak pan wie, wczoraj Roman Giertych zapowiedział, że jeżeli nie będzie podwyżki dla nauczycieli, 7% podwyżki, to odejdzie z rządu i nawet przestanie być ministrem i wicepremierem. Nie będzie koalicji.
Taki urok prac nad budżetem jest zawsze, że w okresie poprzedzającym posiedzenie Rady Ministrów, na którym jest przyjmowany budżet, wszyscy ministrowie wyrażają niezadowolenie. Ja nie znam ministra, który by cieszyłby się z góry z budżetu.
Ale stawianie sprawy na ostrzu noża, no to znaczy będzie podwyżka dla nauczycieli, czy nie?
Panią, zwiększenie środków na edukację już jest w obecnym projekcie budżetu, tak samo jak na rolnictwo i ochronę zdrowia.
Ale Roman Giertych uważa, że za mało. 7%
rządu. Znaczy, jeżeli po prostu znajdą się gdzieś środki dodatkowe w innych działach budżetowych, na to zgodzą się ministrowie, to można zwiększyć jeszcze raz nakłady na edukację. Natomiast ważną sprawą tego budżetu jest utrzymanie kotwicy, dlatego że tego wymagają od nas zobowiązania międzynarodowe i nasza wiarygodność, w związku z tym te 30 miliardów nie będzie przekroczone.
A co oznacza powrót Zyty Gilowskiej w świetle ustawy lustracyjnej, która jest w parlamencie?
Proszę panią, ustawa lustracyjna przede wszystkim ma wskazywać, czy ktoś podjął świadomie współpracę, a w przypadku pani Zyty Gilowskiej wiemy, że materiały zgromadzone na nią były poza jej świadomością, w związku z tym nie sądzę, żeby pani Zyta Gilowska była napiętnowana w świetle ustawy, bo istotnym elementem jest świadomość w tej współpracy.
Ale w świetle ustawy pani profesor Zyta Gilowska jest OZI, czyli osobowym źródłem informacji.
Ustawa rzeczywiście mówi o tym, że będzie taka adnotacja, ale będzie również podane, dlaczego ta adnotacja jest umieszczona, czyli czy ktoś podejmował świadomie współpracę. Jeżeli tak, to jak ona miała charakter.
Ale czy podlegał to, nieświadomie. Słyszał pan uzasadnienie, z uzasadnienia nie wynikało, że to było jednoznacznie nieświadome.
No przepraszam, ja nie do końca rozumiem, co to znaczy jednoznacznie, czy niejednoznacznie nieświadomy. Nieświadomość jest takim stanem, pani redaktor, w którym ktoś nie wie, że został
Panie ministrze, ale w świetle tej ustawy pani profesor Zyta Gilowska będzie musiała się odwołać znowu do sądu.
Dlaczego?
No, pan nie słyszał uzasadnienia?
Ale nie, proszę pani, jeżeli będzie tam stwierdzenie, które nawet mówi, że Służba Bezpieczeństwa gromadziła dokumenty, ale że tam był element nieświadomości pani premier Gilowski, no to sądzę, że to jest sytuacja, w której nie można wyciągać żadnych konsekwencji.
Dobrze, ale państwo tak uchwalili ustawę, że OZI wiszą, wszystko jedno będą wisieli na listach. Czy są świadomi, czy nieświadomi?
No tak, ale jeszcze raz to chcę pani powiedzieć. W tej samej ustawie, o której pani teraz mówi, będzie zawsze podana przyczyna, dlaczego ktoś się znalazł na tej liście. I tutaj element świadomości ma zasadnicze znaczenie.
Czy prezydent, chciałby pan, żeby prezydent Lech Kaczyński zawetował tę ustawę?
Ja sądzę, że jeżeli zostaną przyjęte niektóre poprawki Senatu, właśnie będące w myśl propozycji pana prezydenta, to ustawa nie zostanie zawetowana.
Ale które na przykład poprawki? Niech pan powie.
Ja sądzę, że zasadnicze ma kwestia wielkości ujawnianych akt. Ustawa obecnie przewiduje...
Jaki wielkość akt? O czym
że,
pan mówi?
Proszę panią, wszystkich, którzy podlegają procesowi lustracji akta, będą jawne, czyli blisko 500 000 ludzi. Pan prezydent zaproponował, żeby akta były jawne tylko w przypadku niektórych kategorii. Ja rozumiem poprawkę Senatu, która mówi, że wszystkie dane dotyczące zapisów ewidencyjnych, ewentualnych, będą jawne. Natomiast akta osób będą ujawniane tylko w przypadku osób pełniących najwyższe funkcje państwowe.
A co zrobić z jastrzębiami pisowskimi w sprawie lustracji?
Proszę panią, ja rozumiem, że Sejm zagalopował się, no i to akurat zwolennikami tych takich bardzo radykalnych przepisów byli raczej posłowie PO, no to.
No nie, no, szef klubu PiS-u, pan Kuchciński, dzwoni do parlamentarzystów po to, żeby namawiać ich do odwołania pana Giżyńskiego, który był jastrzębie w tej sprawie.
Proszę panią, ja nie wiem, czy pan Giżyński ma być odwoływany, czy nie. To jest decyzja
klubu. Czytam z naszego dziennika.
Natomiast chcę pani powiedzieć, że rzeczywiście Sejm no, poszedł w drogę niezmiernie radykalną, jeżeli chodzi o ujawnianie akt, bo dzisiaj interes publiczny nie wymaga, żeby, proszę panią, akta kandydata na radnego w gminie 2000 były jawne, bo przecież to są miliony dokumentów. To jest niepotrzebne nikomu.
Czytam z naszego dziennika. Tu nie chodzi tylko o Gilowską. Układ wygrywa, bo trzeba chronić starych, sprawdzonych działaczy, uważa jeden z polityków PiS. Prosi o niepublikowanie nazwiska, bo jak mówi, otwarte poparcie dla lustracji w tym ugrupowaniu nagle zaczęło być zachowaniem ryzykownym.
Jestem zaskoczony tą opinią, dlatego że ja popieram zmianę ustawy lustracyjnej. No, wydaje mi się, że nie należy do jastrzębi.
Ani, kiedyś pan był jastrzębie, teraz pan się
Nie, ani też nie należy do osób, które mają z tego tytułu jakieś nieprzyjemności. Natomiast ja uważam, że wszystko musi być w pewnych rozsądku i pan prezydent wyznaczył ten kierunek rozsądku.
A Andrzej Leper mówi, wybory będą na wiosnę. Koniec, kropka.
Problem, jeżeli pan Andrzej Leper chce wyborów, no to oczywiście one będą. PiS do tych wyborów jest gotowy, ale uważam, że lepszym scenariuszem jest dalsze kontynuowanie koalicji przez 3 lata, bo jest dużo spraw do zrealizowania. I pan Andrzej Leper wypowiada się w sprawie wyborów w takiej oto sytuacji, kiedy chciałby, żeby zakończył działalność rząd, który jest bardzo prospołeczny. No, troszeczkę jest to niezbyt racjonalne, bo przecież pan Andrzej Leper nawołuje, że rząd powinien być prospołeczny, kiedy ten rząd jest, bo rząd PiS-u
taki jest. Nie, Andrzej Leper mówi tak, nie odstąpi od podwyżek w służbie zdrowia, od większych pieniędzy na służbę zdrowia, od podwyżek dla nauczycieli, waloryzacji emerytur i rent, coroczna i oczywiście sprawy rolnictwa, paliwo, obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników i tak dalej,
ale
i tak dalej.
Większość tych spraw jest w budżecie państwa. To tylko jest kwestia doczytania się.
To on niedouczony jest wicepremier Leper? Niedoczytany?
Proszę pani, ja sądzę, że przed nami jest to zasadnicze posiedzenie członków Rady Ministrów w sprawie prac nad budżetem i że wówczas będziemy mogli sobie te wszystkie sprawy wyjaśnić.
I jeszcze na koniec pan Wasserman chce kandydować na prezydenta Krakowa. Czy to oznacza, że przestanie być ministrem?
Proszę panią, ja akurat wśród różnych kandydatur PiS-u nie słyszałem o kandydaturze pana Zbigniewa Wassermana. Może ta sprawa w niedługim czasie będzie przedmiotem prac.
No, czytałam dzisiaj w Gazecie Wyborczej, że pan Wasserman potwierdził Gazecie Wyborczej chęć swojego kandydowania.
Jeżeli tak, to myślę, że to jest dobry kandydat na prezydenta Krakowa, bo na pewno jest to polityk bardzo doświadczony, jeżeli...
A przestanie być ministrem wtedy?
Oczywiście, że jeżeli by uzyskał mandat, to mandat nie jest połączalny.
Nie, nie, nie uzyska.
Słucham?
Nim uzyska, będzie mógł sobie kandydować i być ministrem?
A czy, proszę panią, w tej sprawie przepisy nie wykluczają po prostu pełnienia funkcji i kandydowania. Zgodnie z ordynacją. Kolizja jest wówczas, kiedy ktoś zostanie wybrany.
Dziękuję bardzo. Gościem Radia Z był minister Przemysław Gosiewski.
Dziękuję pani, dziękuję państwu. Życzę miłego dnia.